zegar to, szanowni państwo, nie kłamie. 20 minut po godzinie 14, a my cały czas tu jesteśmy. No, jedna gościni wyszła i kolejny gość wszedł. I to jest ten rytm festiwalowy i też między tak naprawdę pokazami, między pitchingami, które cały czas się odbywają. Co to te pitchingi, to ja tylko zaznaczę, że już jutro po godzinie 21 w magazynie filmowym państwo się tego dowiedzą. Natomiast teraz taka opowieść, znowuż dokumentalna. Była animacja, teraz wracamy do dokumentu, ale takiego dokumentu, który został nagrany w sposób nie pozostawiający wielkich nadziei na to, że to będzie dobry film. I mówię to wprost, dlatego, że kiedy usłyszałem, że Tylko dzień i noc Grzegorza Brzozowskiego, to jest film, który zabiera nas z powrotem w czasy pandemii, jeszcze zabiera nas za sprawą takich kamerek internetowych, to sobie pomyślałem, o nie, po pierwsze to już wszystko było, a po drugie trudno oswoić się i wejść i zżyć się z historią, która dociera do nas za pomocą nagranego komunikatora internetowego. A tutaj okazuje się, szanowni państwo, że ja z szerokim uśmiechem na twarzy witam Grzegorza Brzozowskiego w studiu, dlatego że to jest taki film, który sprawia, że człowiek z człowiekiem się spotyka. Grzegorz, witaj.
Dziękuję bardzo za te słowa, witam serdecznie.
Powiedz mi, ty kiedy przystępowałeś do pracy nad tym filmem właśnie, Tylko dzień i noc, to ty nie do końca nawet wiedziałeś, czy to jeszcze będzie film.
Nie miałem pojęcia. Zajmuję się też nauką i sam moment, kiedy wkroczyła kwarantanna, ten obowiązek izolacji społecznej, było czymś, co mnie też nie tylko osobiście uderzyło, ale też zainteresowało jako badacza. Jestem socjologiem, antropologiem, więc pomyślałem, że to trzeba jakoś zdokumentować. Nawet po to, żeby po prostu zebrać wiedzę o tym, jak ludzie doświadczają czegoś tak niesamowitego, tak przekraczającego naszą wyobraźnię, budzącego tak silne emocje. W związku z tym pomysł prosty. Zacząłem nagrywać rozmowy, oczywiście za zgodą moich rozmówców, nagrywając też siebie. To była ta zasada, żeby to nie było tylko ukrywanie się za kamerą. I te rozmowy zaczęły nabierać swojego rytmu i właściwie ruszyła pewna lawina, bo o ile zacząłem bardzo skromnie, zadzwoniłem do sąsiada, z którym umawiałem się od wielu już lat na rozmowy, ale nigdy do nich nie dochodziło. Często mamy takie osoby wokół siebie. A teraz czas się zawiesił i nagle okazało się, że taki kontakt można nadrobić. Później była kolejna osoba i kolejna. Dawno nie spotykani znajomi. W pewnym momencie okazało się, że oni zaczynają mi polecać osoby kolejne, które dopiero zacząłem poznawać w ten sposób. I mało tego, tu nie chodzi tylko o skalę, jakby o rosnącą liczbę tych rozmówców. To weszło w mój nawyk codzienności właściwie. Każdego dnia rozmawiałem z kimś. Doszedłem do 70 rozmówców. Ale niezwykłe było też to, jaki temperaturę emocjonalnej te rozmowy nabrały. To znaczy...
Pomimo tego, że w oddali, prawda?
Tak.
Pomimo tego, że w oddali, pomimo tego, że przez kamerkę internetową. Ale wiesz, o czym ja sobie myślę, że możemy mieć świetny materiał, możemy mieć świetne rozmowy, ale to nigdy nie jest powiedziane, że zbiór nawet 70 wywiadów to może być materiał na dobry film dokumentalny. No bo wiesz, jak sobie dołożysz do tego jeszcze myślenie o dokumencie i jak wyobrazisz sobie najgorszy dokument świata, to prawdopodobnie tam pojawiłaby się taka myśl czy taki konstrukt tych setek, które cały czas powracają i czasem się przeplatają z jakimś obrazem, z jakimiś zdjęciami. I wiesz, i ty byłeś w sytuacji, w której ty tak naprawdę masz wywiady, bardzo wiele setek poniekąd zarejestrowanych przez internet.
Zgadza się.
I nie miałeś takiego poczucia, że to będzie wyzwanie, żeby z tego zrobić film?
To było ogromne wyzwanie. Pod względem wizualnym nie miałem złudzeń, że właściwie bazujemy na bardzo surowym materiale. Cokolwiek bym wymyślał jako operator, to jednak moim okienkiem był ten ekran komputera, często z łamiącym się łączem, nieprzewidywalnymi przeszkodami technicznymi. Ale to, co się działo w tym momencie, w tym okresie, było czymś, co może kompensowało te braki. Może też uzmysłowiło mi jeszcze mocniej, że w filmie nie zawsze chodzi o tę spektakularną oprawę dźwiękowo-wizualną, którą można czasami też na postprodukcji nadrabiać tak naprawdę. Tylko właśnie od sam moment spotkania. A te spotkania nabierały niezwykłej temperatury. Ja przy jednym z pierwszych, właśnie z dawno niewidzianą starszą panią Salomeą, ponad 90-letnią, pojawił się moment, kiedy ja zrozumiałam, że z tego się wyłoni film. I to się wydarzyło w momencie, kiedy ona zadała mi pytanie, czy ja się boję śmierci. To w ogóle wyszło z jakiejkolwiek konwencji wywiadu, jeżeli jeszcze miałem jakiś taki szkielet w tyle głowy. Okazało się, że ja jestem też uczestnikiem, nieuchronnie uczestnikiem czegoś, co się przeradza w film, bo pojawiają się pytania, które sam nie znam odpowiedzi i też dzielenie się jakąś niewiedzą, emocjami i strachem, i nadzieją w sposób, którego nie mogłem przewidzieć.
Czyli ten film zrodził się tak naprawdę z przełamania pewnej konwencji, w której prowadzący rozmowę czuje się bezpiecznie, prawda? W sytuacji, kiedy ja siedzę i z tobą rozmawiam, to mnie jest cudownie, bo ja zadaję tobie pytanie, a ty jesteś zobowiązany, bo ta sytuacja tego wymaga, do tego, żeby na te pytania odpowiedzieć. I w momencie, kiedy ktoś tę konwencję przełamuje, to bardzo często pojawia się prawda, a przed tą prawdą zająknięcie.
To prawda i tak jest po prostu. I to jest wyzwanie też filmowe. To znaczy ja w tyle głowy miałem oczywiście jakieś wskazówki formalne, chociażby Gadające głowy Krzysztofa Kieślowskiego, ale zauważmy, że nawet tam jednak reżyser jest dość ukryty. Tam pojawiają się tylko jego pytania. Są inne przypadki z mistrzu dokumentu, chociażby Jean Rouch, który sam pojawił się na ekranie w znakomitym filmie, który też był moim takim kierunkowskazem, czyli Kronika pewnego lata. Ale ten projekt mnie samego postawił przed tym wyzwaniem. To znaczy, ja już wiedziałem, że nie mogę się ukrywać za kamerą i że mało tego, będę poniekąd kształtowany przez moich rozmówców. Będę się odbijał trochę w ich oczach, będą moim lustrem. Co sprawiło też, że to nabrało innego zupełnie wymiaru filmowego wyzwania niż chociażby Obcy na mojej kanapie, mój wcześniejszy film, gdzie jednak mogłem poniekąd patrzeć na postaci dokumentalne, układa się w jakąś dramaturgię w sposób, który dawał mi jakiś dystans. Natomiast tutaj ten dystans był już paradoksalnie, pomimo tego dystansu, umówmy się, narzuconego przez pandemię, tej izolacji, tego międzyludzkiego dystansu, ten dystans został zredukowany. Byłem w tej samej sytuacji, co wszyscy.
Co filmowcowi robi taka redukcja dystansu? Czy to jest tak, że ona burzy pewne konwencje, które ma się w głowie, pewne schematy? Być może burzy w ogóle pomysł na to, co się robi. Ty wtedy jeszcze nie do końca wiedziałeś, być może na początku nie wiedziałeś, czy to jest film, ale takie skrócenie dystansu, ono sprawia, że poniekąd ktoś, można byłoby powiedzieć kolokwialnie, wsadza swoje łapska w twoją robotę, nie?
Troszkę tak jest, ale być może to jest też wspaniałe doświadczenie, jeżeli chodzi o w ogóle etyczną stronę pracy nad dokumentem.
Ile bohater jest podmiotowy?
Otóż to, ponieważ dokładnie, bycie reżyserem dokumentalnym też daje pewną władzę nad bohaterem, umówmy się, na różnych etapach filmowania, montowania, prowadzenia narracji. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy w tego rodzaju podział, jaki doświadczyłem w tym filmie, tak naprawdę trudno powiedzieć, co tym kieruje. Kieruje relacja. I swoją drogą ta relacja to było to, czego najbardziej chyba brakowało też w tym czasie pandemii. Dlatego być może właśnie dzięki temu to nabrało takiej temperatury i to jakoś się przełożyło na efekt filmowy, mam nadzieję. Ale rzeczywiście to było wyzwanie na wielu etapach, bo moi bohaterowie mogli mi zadać jakiekolwiek pytania i czasami to były pytania intensywnie wnikające w moją codzienność, ale to też było odbijane. To znaczy ja też byłem ciekaw ich życia. Ten głód wiedzy o sobie nawzajem, w momencie, kiedy nie można było się spotkać, otworzył jakieś okno szczerości, unikalne. I być może właśnie ta temperatura emocjonalna w ogóle stała się warunkiem powstania tego filmu.
No to opowiedz trochę o tych swoich bohaterach, bo to są tacy bohaterowie, bohaterki, którzy, no właśnie wiesz, to oni tak naprawdę ciągną ten film. Gdyby nie to, że każde z tych okienek w tym filmie to jest zupełnie inny temperament, to jest zupełnie inna historia, to są zupełnie inne okoliczności życia, to ten film nie mógłby tak naprawdę powstać. To dobór tych kilkorga sprawił, że my mamy to, co mamy.
Tak jest. Z tym, że ten dobór
musiał być też trudny. 70 osób.
70 osób bardzo różnych. W różnym wieku, różnych zawodów, różnych życiowej filozofii. Był tam i pszczelarz, i pani pracująca w Żabce w moim bloku. Wróżka. Ksiądz.
Pływaczka.
Pływaczka, która tęskniła za basenem. Paker, który tęsknił za siłownią. Raper. Mówię teraz o wszystkich osobach, które nie zmieściły się w filmie, niestety. Przedszkolaki też, chociażby. Natomiast ostatecznie jakby ten wybór był konieczny. Musieliśmy zmieścić zmieścić się, pomimo mojego rosnącego apetytu na ten kontakt, jednak musieliśmy zmieścić się w jakiejś formie, która odda sprawiedliwość poszczególnym historiom.
I w jaki sposób dokonałeś tej selekcji?
Tutaj to była trochę intuicja i trochę po prostu czas pomógł, ponieważ film wyłaniał się w montażu przez 4 lata. 4 lata, które pozwalały nam wracać do niektórych bohaterów, ale też jakby wyklarować trochę to, że to nie będzie tylko pamiętnik z czasów pandemii, dziennik czasu zarazy swego rodzaju, tylko pandemia staje się punktem wyjścia dla pewnych poszukiwań egzystencjalnych. To się w pewnym momencie stało jasne, że to, co ci bohaterowie mi zakomunikowali wiosną 2020 roku, że to stanie się pewną prawdą egzystencjalną, którą spróbujemy przełożyć po prostu i jeszcze dookreślić przez kolejne lata. Podstawowy temat, który jest, jakby ich połączył tak naprawdę i którym kierowałem się właśnie w ich doborze, to jest kwestia samotności. W różnych odcieniach. Mamy samotność kilkunastoletniej dziewczynki, która tęskni za przyjaciółkami i której więzi z przyjaciółkami rozłamują się przez wkroczenie internetowego zapośredniczenia. Mamy zdeklarowanych samotników, którzy po części błogosławią ten stan, bo właśnie teraz mają czas dla siebie, nikt im nie wchodzi na głowę. Mamy z drugiej strony osoby, które są otoczone rodziną, ale tęsknią za samotnością, bo intensywność życia z rodziną w pandemii miała, bo czasami przekraczała granice ich wytrzymałości. Mamy też osoby, które po prostu zaskoczyły mnie zupełnie swoimi historiami. Trafiłem na nie dzięki poleceniom. I to jest chociażby jedna z postaci, której historia do tej pory mnie bardzo, bardzo porusza, czyli 70-kilkuletni pan Wojciech, który w pierwszych minutach naszej rozmowy i mówię to, żeby podać przykład właśnie tej niezwykłej temperatury emocjonalnej, którą ten czas otwierał, podzielił się ze mną swoim najważniejszym życiowym doświadczeniem, czyli doświadczeniem utraty żony po 50 latach małżeństwa i swojej zbyt głośnej samotności z tym związanej i tym, jak sobie radzi z tym, próbuje radzić z tym doświadczeniem, a radził sobie z nim w sposób piękny. I w pewnym momencie po prostu miałem wrażenie, że właściwie każdy z tych bohaterów dał mi jakiś dar, ale część tych osób rzeczywiście zaczęła ze sobą grać, jakoś rezonować ze sobą. I ten temat samotności ich łączy i przewija się przez te opowieści. I też ten temat właśnie próbowaliśmy pociągnąć z nimi przez kolejne lata. Był tam też chociażby lekarz, który odizolował się od swojej rodziny, aby móc spokojnie pracować w szpitalu. Była pani, która była leśniczką i spędza czas pandemii wśród drzew. Przez kolejne lata patrzyliśmy, jak oni radzą sobie z tym bardzo trudnym doświadczeniem i czy jest coś, co ten czas wielkiej samotności, niepokoju, strachu o rzeczy fundamentalne, też konfrontacji ze śmiercią po prostu, nieoczekiwaną, często samotną. Czy jest coś, co ten mrok po prostu może jakoś przetworzyć w jakieś światło? I ci bohaterowie dawali mi przykłady tego, że są takie zasoby, które można zmobilizować w momentach takich kryzysów.
Czy ty realizowałeś ten film z perspektywy człowieka w potrzebie?
Ja sam, oczywiście, tak. Ja potrzebowałem takiego kontaktu, ale też moi rozmówcy go potrzebowali. I to jest tak, że jest coś takiego jak taka siła bezsilnych. Pamiętajmy, wtedy byliśmy w wielkiej niewiadomej. Jeszcze nie było szczepionek nawet do końca na horyzoncie. I jedną z niesamowitych rzeczy, które jakby odkryłem, utwierdziłem się w nich w czasie tego projektu, to, że nawet w tym czasie wielkiej izolacji naprawdę nie musimy być sami, że właśnie zmobilizowanie takiego zaufania do siebie, nawet osób obcych, to jest tak naprawdę to, co nas trzyma. To jest to, co też, to jest ten inny wymiar doświadczenia pandemicznego, który nie chodzi tylko o zagrożenie zdrowotne, ale tak naprawdę o zagrożenie dla więzi społecznej. To opisywano już często, znamy to z opisów Camus, znamy z Daniela Defoe, Dzienników Czasów Zarazy. Właśnie to jest to zagrożenie, strach, który wkracza w nas przez to, że przestajemy ufać sobie nawzajem i unikać kontaktu. Anomia, tak to nazywamy też czasami w języku socjologicznym, to jest to największe wyzwanie. A tak naprawdę kolejnym piętrem tego wyzwania jest tak naprawdę doświadczenie samotności właśnie, fundamentalne, egzystencjalne, które każdego z nas dotyczy, a które w tym czasie pandemii jest po prostu obnażone. I dla mnie wielkim darem jest to, że bohaterowie zaufali mi na tyle, żeby podzielić się ze mną swoimi opowieściami, opowiedzieć o tym, zaufać im po prostu i opowiedzieć o tym, jak na przykład na tym doświadczeniu mroku budują na przykład nowe relacje. To były po prostu piękne dary. Marcel Łoziński, który uczył mnie i producentkę tego filmu, Natalię Grzegorzek, o której też chcę wspomnieć i bardzo jej podziękować. Znamy się właśnie ze szkolnej ławy w Szkole Wajdy, gdzie pobieraliśmy szkoły nauki u Marcela Łozińskiego. Marcel Łoziński mówi nam czasami, że są takie dary niezwykłe, niepojęte wręcz, które zdarzają się tylko w kinie dokumentalnym. I w tym czasie od moich bohaterów otrzymałem ich mnóstwo i za to jestem im bardzo wdzięczny.
A powiedz proszę, czy to, że ten film pojawił się na ekranach, pojawił się na ekranie kinowym dopiero teraz, to też jest dar dla ciebie? To też jest dar dla tego filmu, że on nie pojawił się właśnie 2 lata temu, 3 lata temu też mógłby, bo jeszcze wtedy pandemia była dużo głośniejsza. Czy to jest z wartością dla ciebie także jako filmowca?
Dla mnie ten moment jest bardzo ważny, sam moment na festiwalu i zobaczenia tego filmu jako ukończonego, i zwłaszcza na tym festiwalu, między innymi dlatego, że wracam na niego po 7 latach od Obcego na mojej kanapie i to jest po prostu wspaniałe miejsce, w którym bardzo się cieszę, że mogę pierwszy raz też samemu skonfrontować się z tym, jak widzowie odbierają ten film. Czyli mieć to spotkanie też na żywo, tę energię, za którą tęskniliśmy w czasie pandemii. Ale właśnie, czy to...
Nie jest passé, czy to nie jest już temat przeterminowany? Wiesz, ja cię prowokuję w tym momencie, dlatego że... Albo dobra, to zamiast prowokować, podzielę się taką refleksją, wiesz... W momencie, kiedy wjechały syreny, nie syreny, tylko komunikaty na ekran, które mówiły zostańcie w domu, kiedy zobaczyłem puste ulice, czyli obrazki, które nie wiem, czy były kręcone wtedy, bo dokument też rządzi się swoimi prawami, natomiast były kręcone wtedy w trakcie pandemii, to wiesz, ja poczułem, że ci ludzie teraz zabierają mnie w jakiś fikcyjny świat, w absolutnie fikcyjny świat, w taką przestrzeń, która wydaje mi się jak wyciągnięta z jakiegoś serialu i równocześnie to jest moje odczucie, że te słowa, które padały wtedy, w tamtych okolicznościach, one brzmiały tym silniej, bo one docierały trochę jak, nie chcę powiedzieć zza światów, ale jak z jakiegoś takiego miejsca, wiesz, abstrakcyjnego, wyimaginowanego, trochę nawet onirycznego.
Tak. W moim, ale też wydaje mi się, że szerzej, w naszym myśleniu o pandemii jest obecnie, wydaje mi się, jakiś element wyparcia społecznego po prostu. To znaczy, to było doświadczenie niesamowicie trudne, które wytrąciło nas z nawyków, napawało nas fundamentalnym strachem. I teraz powrót do tego doświadczenia jest wyzwaniem. Ja sam robię to z pewnymi oporami. Ja sam teraz unikam, przyznam, Skype'a chociażby. Dużo bardziej cenię spotkania na żywo i energię, które one wnoszą. Ale mimo wszystko mam wielką nadzieję, że ten film, też przez to, że on powstał jednak przez 4 lata i pokazywał, jak moi bohaterowie się zmieniają przez te lata, budując coś na doświadczeniu pandemii, że on może nam trochę pomóc też właśnie jednak jakoś spróbować przepracowywać to doświadczenie. To było doświadczenie traumatyczne. Też doświadczenie śmierci wielu bliskich osób w radykalnej samotności, wielkiego strachu przed kontaktem, prawda? I teraz zdaje się, może żyjemy taką iluzją, że to wszystko było takim dziwnym snem, który przeminął, ale nawet koszmary trzeba przepracowywać po prostu. I moją wielką nadzieją jest to, że ten film też, oczywiście nie jest on też badaniem społecznym, to nie jest społeczna reprezentacja, każdy z nas ma swoją historię pandemii, każda z nich jest równie ważna, ale te osoby, które poszły za mną w tej filmowej narracji, wydaje mi się, że pokazują swoją życiową odwagą, jaką budują na takim momencie mroku, to, że taką ciemność właśnie można przerodzić w światło. I to jest dla mnie jedna z najwspanialszych lekcji. I też taka pociecha na cokolwiek nam los przyniesie. Bo w takim szerszym wymiarze jest to, wydaje mi się, film o tym po prostu, jak spróbować sobie radzić z czymś, co przekracza naszą wyobraźnię, można w każdym momencie wkroczyć w życie. Czy to przez czynniki historyczne, czy w osobistym wymiarze, chociażby utraty kogoś bliskiego. Coś, co nas zostawia samymi, konfrontuje nas z egzystencjalną, radykalną samotnością. I mam nadzieję, że jest film o tym, jak sobie z tym można radzić.
To ja tylko powiem, szanowni państwo, że ten film właśnie Grzegorza Brzozowskiego, Tylko dzień i noc, będą państwo mogli zobaczyć, i to jest moment, kiedy szeleszczę stronami, bo patrzę w papierowy program, już jutro, tak, to się zgadza wszystko. Tak jutro jest. O godzinie 11:00, ty pewnie wiesz lepiej niż ja, kino pod Baranami, sala czerwona, to tam będzie można się spotkać z tymi
tak
twoimi
jest.
Bohaterami.
Tak jest, bardzo serdecznie zapraszam. Będę też ja, producentka, montażysta, kierowniczka produkcji. No, czekaliśmy przez cały czas pandemii na taką energię spotkań, więc przeżyjmy to spotkanie, chociażby przy okazji tego filmu. Bardzo serdecznie państwa zapraszam.
No to w stronę spotkania. Grzegorz Brzozowski był z nami w studiu festiwalowym Radia Kraków. Bardzo ci, Grzegorz, dziękuję,
dziękuję
za to spotkanie.
Również.
No właśnie, spotkanie. Bo to o to w tym wszystkim chodzi, szanowni państwo, a tych spotkań to jeszcze przed nami trochę jest, dlatego że pomimo tego, że teraz to już się zbliżamy do końca tego dzisiejszego spotkania, to będą jeszcze kolejne, bo jutro po godzinie 21:00 także państwa zapraszamy tutaj na Krakowski Festiwal Filmowy i tam czekają na państwa kolejne opowieści, kolejne bliskie spotkania, które, tak jak powiedziała Agnieszka Zwiewka kilkadziesiąt minut temu, pozwalają w naszym życiu no takie dostrzec pewne pęknięcia, które otwierają nas na świat, które otwierają nas na ludzi, które otwierają nas także na samych siebie, i to spojrzenie w głąb, to właśnie tam, to tam proszę, no, spoglądać właśnie w głąb, i my do tego państwa zachęcamy całą ekipą, barwną ekipą festiwalową Radia Kraków. Tadeusz Marek, Jarosław Górski, Piotr Kołek, to my z państwem byliśmy, kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.